Dla Score in the City mówi Bartek Hajdecki.
Score and the City w swoim 30. odcinku. Niech was nie zmyli to echo, bo jesteśmy w wyjątkowym miejscu. To jest najpiękniejszy teatr w Polsce. Wiem, że przemawia przeze mnie trochę lokalny patriotyzm, ale co tam, teatr imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie. Kino na granicy sobie trwa, więc to będzie takie echo. Ten odcinek jeszcze tego fantastycznego letniego festiwalu, a ze mną jest jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich filmowych kompozytorów. Wiem, że długo czekaliście na taką rozmowę. Bartek Hajdecki.
Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc, w zależności od tego, o której godzinie Państwo sobie tego będziecie słuchać.
No właśnie, pierwsze moje pytanie dotyczy tego, czy ten okres ostatni bardzo wyjątkowy i szczególny był dla Ciebie takim hamulcem, czy wręcz wybuchem propozycji, bo bardzo różnie kompozytorzy mówią, ale z reguły chyba pandemia Wam tak bardzo nie przeszkodziła.
Powiem szczerze, że z mojego punktu widzenia zupełnie nie. Znaczy, powiem nawet, że ilość propozycji się zdecydowanie zwiększyła. Dla mnie gorszymi latami były 2018, 2019, 2020. To jest jakiś wysyp faktycznie pracy i propozycji. To jest fajne, ale w ogóle ja też nie ukrywam, że dobrze zniosłem pandemię, lockdowny i wszystko jakoś moja aspołeczna natura się znakomicie odnalazła.
Aspołeczna,
tak. Się znakomicie odnalazła w tej rzeczywistości, więc no ale generalnie no, od dawna się mówi i zawsze się mówiło, że praca kompozytora jest jednak w 90% pracą samotną, więc tutaj tak na dobrą, nawet były takie memy, jak był pokazany kompozytor siedzący przy biurku i jest kompozytor przed pandemią, a potem dokładnie to samo zdjęcie w pandemii, także tej różnicy właściwie dla nas dużej nie było. Oczywiście były kłopoty realizacyjne, tak, ze spotykaniem.
Z orkiestrami.
Tak, ja też nawet wczoraj na spotkaniu po projekcji mistrza mówiłem o tym, że właśnie nawet się nie spotkaliśmy przy zgraniu filmu z reżyserem w związku z obostrzeniami, więc oczywiście te komplikacje jakieś były, ale to były na późniejszym etapie już jakby realizacji, nagrań, miksu i tak dalej. Natomiast sama praca, no to po prostu wygląda tak, jak zawsze wyglądała i tutaj się niewiele zmieniło. A wydaje mi się, że siła telewizji, streamingów, które bardzo mocno weszły do Polski, sprawiła, że tej pracy zaczęło być naprawdę dużo.
W tym momencie, w którym my rozmawiamy, trwa festiwal Przegląd Kino na Granicy z najnowszymi produkcjami polskimi, słowackimi i czeskimi. Bartek przyjechał z mistrzem Macieja Barczewskiego. To jest ten film, który dosłownie na dniach w polskich kinach się wreszcie pojawi. Długo wyczekiwany z Piotrem Głowackim w roli Tadeusza Pietrzykowskiego, boksera z Auschwitz. O tym filmie za chwilę jeszcze będziemy mówić, ale wśród twoich tych najnowszych tytułów filmografii są też dwa bardzo lubiane seriale, czyli kontynuacje Kruka i Chyłki. Więc trochę jak słychać i widać, tej roboty było. Zresztą, i to też chciałabym podkreślić na początek, tegoroczne lato jest też takim wysypem nagród dla kompozytorów, bo przecież za mistrza jesteś nominowany do Grand Prix Komeda. Ostrów Wielkopolski to wydarzenie też pod koniec sierpnia, a na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie najlepsza ścieżka dźwiękowa roku, ta polska, i to jest wyróżnienie, ta nominacja za Chyłkę. Czy istnieją jeszcze jakieś dzisiaj różnice między filmem, czy komponowaniem do filmu, a komponowaniem do serialu, kiedy właściwie te granice artystycznie się zamazują, bo seriale są jakości filmowej, a filmy oglądamy na Netflixie albo w innych serwisach streamingowych. Czyli to wszystko się gdzieś tam delikatnie zamazuje i nie ma już takich wyraźnych artystycznych podziałów. Czy w muzyce jest podobnie? Nie wiem, jak na to patrzysz.
Znaczy w muzyce się tak naprawdę akurat pod tym kątem niewiele zmieniło w tym sensie, że jest spora różnica. Jednak w filmie cały czas się pisze do obrazu, a w serialu się pisze przed obrazem. I to jest coś, co się nie sądzę, żeby w polskiej rzeczywistości zmieniło, bo nie pozwalają na to timingi, deadline, tak, żeby tak ładnie z angielska szukam polskich słów, kurczę. Terminy, tak, uciekające terminy, więc do serialu nadal jest tak, że pisze się bazę muzyki i potem się po prostu tą muzykę układa, zmienia się ją oczywiście, dostosowuje i tak dalej. Natomiast w filmie no, jest cały czas też tradycyjnie, tak jak zawsze było, że jednak się ogląda i się pisze konkretnie pod scenę. Także dalej te różnice są widoczne, zacierają się być może różnice jakościowe w tej muzyce. Też technologie coraz bardziej ułatwiają ingerencję w tą muzykę, na przykład w serialu gotową. Tak? Kiedyś było tak, że mieliśmy gotową muzykę nagraną i właściwie niewiele się dało z tym zrobić. Dzisiaj można ją przeliczyć, przetransponować elektronicznie, sztucznie.
Zdublować.
Zdublować, wydłużyć, skrócić, przyspieszyć, zwolnić i faktycznie do jakiegoś tam powiedzmy 20%, nie wiem, tempa i tak dalej, to jest właściwie bezstratne, więc faktycznie jakby coraz bardziej się ta muzyka do serialu zbliża do ilustracji filmowych, natomiast no wciąż ten proces twórczy, produkcyjny jest inny i jest jakby no przed obrazem.
Jak długo ty już jesteś w branży? Próbowałam to policzyć teraz w myślach, ale to już będzie za 20 lat.
Właśnie bardzo stary się poczułem 2 lata temu, ponieważ 2 lata temu teoretycznie tak miałem 20-lecie początku swojej kariery, w sensie no, mogę się wytłumaczyć trochę, że wcześniej zacząłem, bo faktycznie pierwszą muzykę zrobiłem w wieku 17 lat, taką powiedzmy profesjonalną do spektaklu, pełnowymiarową produkcję i pisanie muzyki ilustracyjnej, ale faktem już trochę tych lat jest już trochę tych filmów i tych seriali i tych sezonów seriali i głównie odcinków też seriali, bo zrobiłem parę wieloodcinkowych seriali, więc tak, no więc czuję się już bardzo stary.
Zapytałam o to dlatego, że chciałam cię zapytać, czy jakoś wypracowałeś sobie przez te lata pewną metodę, bo spotykam się bardzo często z tym, że reżyserzy, nawet tacy najwięksi mistrzowie, mówią w wywiadach na przykład, że nigdy nie czytają scenariuszy, że wystarczy im rozmowa z reżyserem, albo wystarczy im obejrzany film, albo niektórzy nawet w ogóle nie chcą oglądać tych filmów i wystarczy im tylko rozmowa i temat. Jak to jest u ciebie? Czy masz jakieś takie sztywne reguły? Jak ty pracujesz?
Bardzo różnie. To jest jedna z tych rzeczy, które najbardziej chyba lubię w tym zawodzie, że nie ma dwóch takich samych produkcji i zawsze jest zaskakująco, zawsze jest świeżo, czasami pozytywnie, czasem negatywnie. Natomiast generalnie nie istnieje dwóch reżyserów, z którymi się pracuje tak samo. Co więcej, nie pracuje się nigdy 2 razy tak samo z tym samym reżyserem nawet. To jednym z bardziej zaskakujących reżyserów pod tym względem jest Maciek Pieprzyca, który zawsze czymś zaskakuje w każdej kolejnej współpracy. Zawsze mówi sobie, a to już nasza trzecia współpracy, to już wiem, co zrobić, a potem się okazuje, że absolutnie nie wiedziałem.
Pracowałeś z nimi tylko serialowo nad Krukiem, ale też nad fabułami.
Tak. No, zaczęliśmy od Chce się żyć. No, jeden z najlepiej, że tak powiem, pamiętanych przeze mnie filmów. Potem był Kruk, potem był Jestem mordercą i teraz druga seria Kruka, tak, więc mam już parę. I Maciek zawsze zaskakuje i zawsze wymaga innego podejścia na przykład. Więc tu nie ma reguły, nie ma sposobu. Moje doświadczenie mówi mi, że czasami ze scenariusza wbrew pozorom niewiele dla muzyki wynika. Ja nie jestem miłośnikiem pisania po scenariuszu, aczkolwiek w przypadku Bogów na przykład na etapie scenariusza udało mi się napisać te główne 2 motywy filmu, no bo po prostu gdzieś tam taką mieliśmy umowę właśnie i z producentem i z Łukaszem Palkowskim, reżyserem. Natomiast ja nie jestem miłośnikiem, ponieważ tak naprawdę to, co jest ważne dla muzyki, to jest jakby barwa obrazu w jakimś sensie, jakaś pewnego rodzaju przestrzeń też. To ona określa to, jakiej wielkości może być muzyka, skład instrumentalny i tak dalej. Więc Tego oczywiście w scenariuszu nie ma. Można sobie to tylko wyobrazić, ale potem zazwyczaj jest tak, że i tak się widzi ten obraz i się w większości wypadków wszystkie swoje wcześniejsze wyobrażenia, no po to jest reżyser, tak, żeby nadać scenariuszowi formę, tak, fizyczną jakby. I to bywa zupełnie różne od tego, co sobie człowiek wyobraża, więc ja faktycznie, jeżeli tylko jest taka szansa, czekam na obraz, no bo to jest decydujące. No nie scenariusz, tylko jednak to, jak to finalnie potem zostanie przeniesione na ekran.
Mistrz jest jednym z najbardziej wyczekiwanych teraz polskich filmów. Chcemy go już bardzo zobaczyć. Co w takim razie zobaczyłeś w Mistrzu, w tej słynnej barwie, która nie do końca jest kolorem, a określa coś więcej? No i opowiedz nam trochę o tej muzyce, która mnie bardzo się podobała i zwracam uwagę wszystkich widzów, żeby też posłuchali Mistrza, bo ta gra i ta relacja walk bokserskich z tym, co Bartek zaproponował, jest bardzo intrygująca.
O, to od razu mogę Państwu powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego wywiadu, bo od 5 miesięcy nie mogę się dowiedzieć, jaką recenzję Magda Miśkiewicz-Kaska napisała o tej muzyce. Teraz już wiem, że jeżeli się podobała, to mogę trochę spokojniej po prostu spać.
Cię przytrzymam jeszcze, nie powiem Ci wszystkie.
Oczywiście. Natomiast no, w Mistrzu są absolutnie fenomenalne zdjęcia Witka Płóciennika i to są absolutnie genialne zdjęcia i to buduje 8, znaczy nie chcę umniejszać oczywiście, ale faktycznie 80% atmosfery tego filmu pochodzi z pomysłu i scenograficznego oczywiście, ale właśnie z oświetlenia tego. No i to gdzieś było punktem wyjścia, ale przy Mistrzu zdarzyła się bardzo niesamowita sytuacja, znaczy dziwna sytuacja, która mi się nigdy aż tak nie przytrafiła. Znaczy ten film miał dwa generalnie montaże. Pierwszy montaż, no i potem się rzeczy drugi. Natomiast one się bardzo mocno różniły i bardzo mocno zmieniły charakter tego filmu. Pierwszy montaż był łagodniejszy, był, nie wiem jak to powiedzieć, był bardziej dokumentalny w jakimś sensie i zupełnie inna muzyka działała przy tym montażu. I zazwyczaj jest tak, że jak się zrobi jakąś muzykę i ona już wchodzi w ten obraz, no i potem jest zmiana montażu, no to po prostu się przestawia, te utwory właśnie troszeczkę zmienia. Tutaj mieliśmy dość taką mocną sytuację zawodową i stresującą, że ta pierwsza muzyka do pierwszego montażu zupełnie przestała działać w drugim montażu i właściwie robiliśmy tą muzykę od nowa, tak? Już pod presją czasu, już był... Też pracowaliśmy nad tą muzyką absolutnie w epicentrum COVID-u, tym pierwszym, najgorszym, gdzie jeszcze nikt nie był na to przygotowany, bo dokładnie ona powstała między marcem a czerwcem zeszłego roku. I to bardzo utrudniło, bo faktycznie byliśmy wybici zupełnie, nie mogliśmy się spotykać. Czekaliśmy na przykład na nagrania do ostatniej chwili, bo muzycy odmawiali na przykład jeszcze do 10 maja, mimo że teoretycznie tam schodziły te obostrzenia. Muzycy powiedzieli, że się nie nagrywaliśmy na 20 kilku muzyków tą muzykę i po prostu ludzie odmówili spotkania się w studiu w takiej ilości. Więc czekaliśmy do 25 chyba maja, czy do początku czerwca. No, była, nie ukrywam, że była to jedna z takich bardziej stresujących jakby sytuacji, no, z wielu względów, no, ale też ten film jest wymagający. Jednak wymaga bardzo, od muzyki wymagał bardzo rozsądnego, nie wiem, używania emocji, tudzież podkreślania lub niepodkreślania emocji i też
tak. Rozsądnego, czyli nieprzesadzonego?
Nieprzesadzonego, uważnego, wyważonego bardzo, żeby nie przesadzić, bo sam film jest bardzo mocny i właśnie to mnie między innymi była różnica pomiędzy pierwszym montażem tego filmu a drugim. W pierwszym montażu ten film był łagodniejszy i w ogóle zrobiliśmy do niego muzykę bardzo radykalną, współczesno-elektroniczną i to była taka muzyka, której faktycznie nigdy wcześniej nie zrobiłem. W ogóle reżyser też miał stres, czy w ogóle jestem w stanie taką muzykę zrobić. Zrobiliśmy to, to wyszło bardzo dobrze, natomiast zmienił się montaż i nagle się okazało, że ta muzyka, która jest jakby bardzo radykalna, bardzo ciężka, mroczna i tak dalej, w tym drugim montażu, który sam w sobie jest bardzo mocny i taki przygnębiający w jakimś sensie i właśnie ta barwa się też zaciemniła obrazu jeszcze, Nie działa, bo jest za ciężko, jest za mocno, jest za ciężko.
Jak to uskrzydliłeś?
I poszliśmy w bardziej klasyczne. Mamy głos, mamy sopran w tym.
Liliany Pociechy, która pracuje z tobą.
Tak, to bardzo dawno nie używałem sopranu klasycznego, więc w ten sposób to próbowaliśmy odelżyć. No i smyczki oczywiście trochę delikatniej było. Nieco tej elektroniki zostało, ale w takich bardzo precyzyjnie wybranych momentach, więc no była to przygoda.
A organy były z pierwszego take'u czy drugiego?
Z drugiego. Organy były z drugiego take'u, bo właśnie próbowaliśmy, znaczy to jest ciekawe, że jakby organy były z drugiego take'u, natomiast sama linia tych organów była z pierwszego, tylko w pierwszym ona była grana jakby przez właśnie taką bardzo mocną, ostrą elektronikę, którą potem chcieliśmy złagodzić i jakby przemienić na bardziej klasyczne instrumenty. No i szukaliśmy, że bardzo długo szukaliśmy tych barw i tam były wersje i na smyczki, tego motywu organowego i tak dalej. Finalnie skończyło się na organach.
Czasem jest tak, że ludzie mówią, jak to w Auschwitz, bo to jest historia Tadeusza Pietrzykowskiego, który brał udział w walkach bokserskich. Taki miał talent. I on został gdzieś tam wykorzystany w tych obozowych warunkach. Nie będziemy zdradzać wiele. W głównej roli przejmującej bardzo Piotr Głowacki. Myślę, że po prostu warto ten film sobie przeżyć i zobaczyć, co to za historia. Ale ludzie tak reagują czasem, jak to? Sport w Auschwitz? Jak to? Muzyka w Auschwitz? A i sport był w Auschwitz, i sztuka, i muzyka. I tam jest taki moment ze Chopinowskim skercem Hamol, który pięknie wchodzi w twoją potem muzykę. Tak, no tak było. Takie były obozowe warunki. Ludzie grali albo bo byli do tego zmuszeni, albo grali z powodu jakiejś takiej chęci chwili wytchnienia i z tych samych powodów pojawił się tam sport.
Znaczy, no, w Auschwitz było wszystko, tak, no wiemy, między innymi o Joy Division, tak, czyli wiadomo, domu też publicznym, no tam był cały system, to było wielkie miasto tak naprawdę już później. Piotr Głowacki mi wczoraj powiedział bardzo ciekawą rzecz, że my mamy też pewne stereotypy na temat Auschwitz, że nam by się wydawało, że nie wiem, że granie w orkiestrze na przykład w Auschwitz to było takie poniżające dla tych Niemców i tak dalej. Tymczasem okazało się, że orkiestra była pomysłem więźniów, którzy chcieli uratować muzyków jakby i artystów właśnie.
Jakieś działanie,
nie? No i przede wszystkim ocalić im życie, bo faktycznie no, w tej orkiestrze się jakby nie ginęło tak jak w, że tak powiem, przy pracach obozowych.
I ten wątek powraca w biografii przecież Tediego, czyli głównego bohatera, bo przecież on walkami też jakby no, zrozumiał, że jest w stanie pomóc. No, nie sobie nawet, tylko innym.
No generalnie no, myślę, że tam, znaczy wydaje mi się, że w ogóle ciężko jest chyba na ten temat rozmawiać, tak? Znaczy mój dziadek przeżył Auschwitz i był człowiekiem, nie ukrywajmy, zniszczonym, tak? Nie uniósł tego, co tam się wydarzało, więc jakby bezmiar tego, co tam było i bestialstwa i takiego właśnie dehumanizacji, na którą trzeba bardzo uważać, no był no chyba no nigdy później i wcześniej się aż tak to nie przytrafiło. Miejmy nadzieję, że się już nie przytrafi. Jeszcze tylko wrócę, bo może to Państwa interesuje, bo rozmawialiśmy o tych organach i o tych motywach i to jest być może jakaś ciekawostka na temat pracy kompozytora, że tak na dobrą sprawę to właśnie, że to są organy, to nie była moja decyzja do końca w tym motywie, bo moim zadaniem jest dostarczenie paru wersji. I tak na dobrą sprawę mogę oczywiście argumentować reżyserowi, producentom, że mi się najbardziej podoba dana, tak, ale my tam mieliśmy wersję właśnie na skrzypce, na harfę i tak dalej. To, że akurat to są organy, to jest decyzja zbiorowa, więc to też jest część pracy kompozytora, czyli ja dostarczam, a potem jakaś grupa ludzi wspólnie decydujemy o tym, co jest dla filmu najlepsze.
Lepiej z tego film, no właśnie. Jeszcze chciałam na koniec tego wątku o mistrzu przypomnieć ci Rockiego. Nie wiem, czy pamiętasz ten film, kiedy Bill Conti pisał bardzo słynne dzisiaj tematy do Rockiego. Wcześniej zgadali się z reżyserem i ponieważ nie mieli jakichś wielkich doświadczeń bokserskich, oglądali walki w telewizji po prostu nocami i zauważyli, że w boksie jest bardzo wiele z tańca, że to przypomina balet. I kiedy słucham tych twoich pasaży z Mistrza, to mi się też ta lekkość gdzieś kojarzy w tym, że to jest z tym, że to jest taki, że to jest trochę taki taniec, no w innych warunkach, ale też mający z tą motoryką wiele wspólnego.
Znaczy, ale to też mówił wczoraj Piotr Głowacki właśnie na spotkaniu, że on tak naprawdę miał wieloletnie przygotowanie taneczne przed i to mu bardzo, bardzo pomogło i faktycznie ten boks jest tańcem z jednej strony, z drugiej strony no to było jedno z największych w ogóle wyzwań, znaczy umuzycznienie walk. I tam następuje, to chyba jest najbardziej widoczne, jakby się wzięło same walki i posłuchało muzyki do tych walk, to tam jest najbardziej widoczna progresja i w ogóle zmiana stylistyczna. Faktycznie to było coś, co długo omawialiśmy, jak pokazać tą pierwszą ciężką walkę w tym błocie, aż do drogi do tej wolności, że tak naprawdę ten, niezależnie od przegranej czy wygranej walki, Pietrzykowski się uwalniał jakby na ringu, tak? Znaczy tam był przez chwilę chociaż wolny. Więc faktycznie dodawaliśmy coraz więcej przestrzeni i przestrzeni temu i ta muzyka też ewoluowała ciężkiej, jakby bębnowej, tak? I z takiej stylistyki, co do której ja na przykład też miałem wątpliwości. To też wynikło z pewnych rozmów finalnie, z pewnych prób. Ja najpierw chciałem tego uniknąć, żeby tam nie było bębnów, czyli tak wydawało mi się, że standardowo, ale użyliśmy bardzo ciężkich bębnów, nie jakichś takich bardzo napędzających. No i jakby z tego takiego ciężkiego, ciężałego, że tak powiem, zmagania się, ten Teddy dostawał smyczków i tego wszystkiego i na końcu już tam szybował, powiedzmy, no ale oczywiście nie możemy wszystkiego zdradzić, natomiast faktycznie tam była dość mocno przemyślana i też zbiorowo jakby przemyślana decyzja odnośnie tego, jaka ma być progresja muzyki właśnie głównie w tych walkach.
Fajnie, no brawo, cóż mogę powiedzieć. Czekamy na film i dodajmy, że twoja muzyka też będzie do posłuchania poza obrazem.
Tak, co prawda czekam jeszcze na decyzję, kto będzie finalnie wydawcą, ale miejmy nadzieję, że będzie ten wydawca, z którym nam teraz rozmawiamy. Jeśli tak, to będzie na wielu streamingach i generalnie będzie dostępna.
I dwa seriale jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałabym tutaj przywołać. Kruka właśnie Macieja Pieprzycy wspomnianego. I Chyłkę, wracałeś do tych seriali, ale przynajmniej w przypadku Kruka wiem, że bardzo twórcom zależało, żeby to była jednak nowa opowieść, nawet z tą podmianką w tytule. Ta twoja muzyka do pierwszej części była bardzo lubiana, bardzo dostrzeżona przez widowni, przez krytyków. Dostałeś za Kruka nagrodę właśnie na FMF-ie, także jak podchodziłeś do zadania numer dwa? I czy starcza jeszcze pomysłów, mając przecież tę samą w sumie właśnie barwę, o, żeby tak sięgnąć do początku naszej rozmowy?
Znaczy, no, ja podchodziłem jak do każdej pracy z Maciejem Pieprzycą, czyli z dużą ostrożnością, bo nie wiedziałem, czy mnie zaskoczy. Oczywiście absolutnie mnie zaskoczył, bo powiedział mi, słuchaj, inaczej kręcimy, inaczej filmujemy, jest to trochę inna opowieść, jest mniej plenerów i tak dalej, zmieniamy muzykę, tak? Znaczy chcemy mieć inną muzykę do tego sezonu, bo nawet w próbnych jakby układkach taka ilość południc właśnie tych szerokich motywów nam w tym sposobie teraz opowiadania drugiego sezonu nie działa. W związku z czym już wiedziałem, że jakby trochę resetujemy z jednej strony, z drugiej strony to też było trochę trudne zadanie, bo znowu Kanal Plus bardzo chciał te południce. Łukasz Dzięcioł, też producent Opus, też bardzo chcieli. Więc,
za te folkowe motywy tak naprawdę też pokochaliśmy muzycznie Kruka.
No właśnie, więc jakby była taka trochę walka o to, jak pogodzić ogień z wodą, żeby trochę tego było, ale faktycznie, żeby też nie łamać narracji obrazu, no bo to jest najważniejsze tak naprawdę. Więc poszliśmy w taką odważniejszą muzykę, właśnie bardziej trochę elektroniczną. Znaczy w pierwszym sezonie też tam było właściwie zderzenie bardzo ostrej elektroniki z południcami. Teraz było tak, że dodaliśmy trochę instrumentalu smyczkowego, ale też takiego dość ciężkiego, z bębnami i tak dalej. I to była jakby ta główna oś narracyjna, miejska nazwijmy. To miasto tym razem dominowało tak w tym serialu, więc no to też była ciekawa przygoda i ciekawe I ciekawe zadanie. No i też dużo pracy. Akurat Kruk, mogę powiedzieć, jest wyjątkiem w przypadku seriali, bo faktycznie jest to chyba jedyny serial, w którym uczestniczę od początku do końca, także i w podkładaniu muzyki, i w przygotowywaniu muzyki do kolejnych jakby odcinków. I też było tak, że Maćkowi brakowało czegoś. Ja tam pomiędzy jeszcze drugim i trzecim odcinkiem, co się bardzo rzadko zdarza, dopisałem jeszcze dwa motywy, bo po prostu ewidentnie tam porozmawialiśmy i też się okazało, że ja nie zrozumiałem pewnych referencji z naszych rozmów przed zebraniem się do pracy. No ale to też było tak, że było dość czasowo to mocno ściśnięte tym razem. I tak na dobrą sprawę uświadomiliśmy sobie przy drugim odcinku, że nie mieliśmy wcześniej z Maćkiem czasu, żeby tak naprawdę reżysersko, kompozytorsko usiąść i to wszystko dokładnie przegadać. Więc trochę to był taki work in progress.
No i Chyłka. Nie wiem, czy ty lubisz być w tej kryminalnej rzeczywistości serialowej, na punkcie której chyba w Polsce szalejemy, bo i kryminalne podcasty, i książki, i seriale, to wszystko jest połykane przez publiczność. Dosłownie.
Znaczy, no, Chyłka to jest znowu współpraca z Wielą Zaorską i z Łukaszem Palkowskim. No, z Łukaszem Palkowskim też już mamy wiele, wiele współprac, więc powiedzmy sobie, że jesteśmy też już teraz, znaczy nie wiem, czy finalnie będzie, ale jesteśmy po czwartym sezonie. Więc to też jest trochę tak, że jest coraz łatwiej tak pracować. Znaczy, tu mamy już bardzo mocno ustalone przez te parę sezonów rzeczy i tu jest trochę też inaczej o tyle, że tu się nie zmienia, znaczy tu nie ma założenia, tak jak przy Kruku na przykład, że ma być zmiana jednak. Na przykład w muzyce tu jednak jest tak, że często, że Łukasz na przykład, ja mówię, no to słuchaj, to co teraz? On mówi more of the same, ale po prostu jeszcze trzeba trochę takiego klimatu, trochę takiego koloru i takiego koloru, więc tu się bardziej bawimy na jakby tym, co już mamy i też tą stylistyką, którą sobie wybraliśmy, niż szukamy czegoś nowego. Zresztą nie ma akurat w takim serialu takiej potrzeby.
A łatwiej się przywiązujesz do bohaterów mężczyzn czy kobiet? Czy w ogóle się przywiązujesz? Czy traktujesz ich czysto instrumentalnie?
Nie, znaczy powiem tak, to jest właśnie ciekawe, że na przykład pisanie muzyki do spektakli teatralnych głównie opierałem na aktorach, bo to z nich zawsze się czerpało tą emocję i wszystko. Jeśli chodzi o filmy i seriale zwłaszcza, to jednak raczej jest to właśnie pewnego rodzaju barwa obrazu, stylistyka wybrana przez reżysera. Tutaj jakby wiemy też, że ci aktorzy no, może się nie będą zmieniać, tak, ale jest dużo sytuacji, jest dużo scen, więc też nie do końca działa, bo nawet z Maćkiem czasem mieliśmy takie właśnie założenie, że teraz przypiszemy, znaczy, że w ogóle teoretycznie takie klasyczne założenie jest, że się przypisuje motyw do postaci. Ale to nie do końca działa, dlatego że tak naprawdę to, co jest ważne dla muzyki, to jest to, w jakim kontekście ta postać jest, tak? Znaczy ten sam motyw nie zadziała w momencie, kiedy postać jest radosna, albo jest smutna, albo, nie wiem, ma wypadek, albo szybuje w balonie, tak? To są zupełnie różne sytuacje i po prostu mówienie o tym, że można przypasować ten sam motyw do wszystkich nich, jakby znaczy nie działa. Tak, więc jednak tu jest większa zależność od miejsca, sposobu, przestrzeni niż od samego aktora. Ale to mówię o tym niespektaklowym, jakby obrazowym części pracy.
Stało się coś jeszcze w tym COVID-zie. Nasze pokolenie z 30-latków stało się 40-latkami. Nie, żebym ci wypominała, ale... Tak się zastanawiam, czy myślisz jeszcze o sobie, Bartku Hajdeckim, który pisał Czas honoru i co ci ewentualnie dzisiejsza taka dojrzałość daje? Czy byś się zamienił z samym sobą sprzed tych kilkunastu lat?
Tak, zaczęliśmy od tego, że jestem stary, no i teraz bardzo piękna.
Jeśli ty jesteś stary, to ja też, więc naprawdę...
Czy ja myślę... Nie, no jakby powiem tak, no jak miałbym się cofać myślami w tamte lata, lata, które były dla mnie, powiedziałbym nawet, no nie ukrywajmy, no miałem...
Siedzimy pod Mickiewiczem, możesz powiedzieć młodość, wiesz, durną.
To oczywiście, tak, ale to głównie się oczywiście myśli o jakichś niewykorzystanych szansach czasami, tak? To znaczy są jeszcze i reżyserzy, i producenci, z którymi nie pracowałem, więc myślę, a może była kiedyś szansa na przykład. Teraz już ona jest mniejsza. Na przykład też nie ukrywajmy, że no nie można... No, ostatnio nawet jakiś post na Facebooku taki umieściłem, nie wiem co mnie ten... Że miałem swoje 5 minut, tak? Więc jakby w jakimś sensie te 5 minut minęło, jestem ustabilizowany na rynku. Natomiast no nie ma tej już nieustannie wzrastającej oczywiście krzywej. I to też trzeba się z tym oswoić i przyzwyczaić. Zawsze się też śmieję, moi asystenci są niezwykle przygnębieni zazwyczaj jak pracujemy, bo przychodzi reżyser i wychodzi i jestem zachwycony, a oni też przygnębieni mówią, słuchaj, no ale oni cię w ogóle nie pochwalił. Ja mówię, no ale nie, okrzyczał. Ja mówię, to jest znakomicie. Ja mówię, chwalenie to było 10 lat temu, a teraz to wszyscy jakby oczekują tego poziomu i tyle. Ja mówię, to bardziej już można tylko oczekiwać, że jak się powinie noga, to jest afera. Natomiast już tych komplementów i tych pochwał raczej nie da, lepiej nie oczekiwać. To jest nie oczywiście, no myślę o tym, że, bo faktycznie na polskim rynku się czuję stary siłą rzeczy, bo jestem w zastanej sytuacji, w której w jakimś sensie jestem od tych 20 lat, tak jak mówiliśmy. Natomiast no myślę trochę o tym, żeby spróbować wyjść na zachód, co siłą rzeczy mnie odmłodzi, bo znowu gdzieś tam na innym rynku będę tą świeżynką, tak? Jeśli oczywiście mi się uda, co nie jest powiedziane.
To życzę ci, żeby na ciebie nie krzyczeli.
A ja jeszcze, o, to ja teraz powiem, że się zdarzy faktycznie rzecz, która się od wielu lat mi nie zdarzyła, bo to jest teraz tak, że najprawdopodobniej będziemy mieli premierę wkrótce soundtracku Skruka. Mówiliśmy o Mistrzu, więc soundtrack z Mistrza na pewno się pojawi, ale też jest 99% szans, jutro to potwierdzę, że pojawi się bardzo niedługo soundtrack Skruka pełen i też jest gotowy już soundtrack Schyłki. Tylko TVN cały czas czeka, że tak powiem, na dobrą promocyjnie moment. Najprawdopodobniej się to zdarzy w kontekście któregoś sezonu serialu kolejnego i tak dalej, więc tak jak Posłucha była chyba u mnie przez parę ładnych lat.
Jeśli chodzi o wydawnictwo.
No to teraz będzie nagle przesyt, więc oczywiście z deszczu pod rynnę i tak źle, i tak niedobrze.
Otwieramy lodówkę, a tam Bartosz Hajdecki.
Lepiej muzyka jednak. Nie polecam państwu. Ja w lodówce to pusta lodówka. Niestety państwo mnie nie widzicie, natomiast będę z tym walczył.
Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy pod Adamem Mickiewiczem w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie, w przepięknym foyer pod dwoma kryształowymi żyrandolami. Mam nadzieję, że czułeś się rzeczywiście tutaj usatysfakcjonowany, właściwie człowiek na właściwym miejscu w tym teatrze. Andrzej Wajda kręcił Ziemię Obiecaną. No, dobre miejsce chyba, nie?
Najlepsze, jakie może być. Ja w ogóle uwielbiam Cieszyn i uwielbiam Kino na Granicy i ten festiwal. Uważam, że jest najfajniejszy i wszystkim o tym mówię. I tylko coraz więcej ludzi się tu zjeżdża i już za chwilę nie będzie miejsc w hotelach po prostu.
Już nie ma. Dziękuję Bartku. Do usłyszenia wkrótce.
Dziękuję. Miłego dnia, miłego wieczoru i dobranoc, tak jak zaczęliśmy.